kto będzie rządził 15 października w Polsce?
W tej chwili wszystko wskazuje na to, że Prawo i Sprawiedliwość w koalicji z Konfederacją. Na razie nie widać w tej chwili żadnej innej możliwości, ale jak mówię, mamy 43 dni do wyborów, wiele się może wydarzyć.
Jacek Kruszynowski, dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło spotkać się z Państwem w dzisiejszym raporcie. Wyjątkowo w tej formule masa dzisiaj, chyba mogę tego słowa użyć, wielu interesujących bardzo gości. Zaczynamy program od rozmowy z Pawłem Piekarskim. Dzień dobry Panie Pawle, prezes Instytutu Badań Polster. Potem jeszcze Sergiusz Trzeciak, politolog, po godzinie 12:00. Minister kultury, były wicepremier Piotr Gliński. To wszystko przed nami. Zaczynamy od prezesa Polstera i pytanie o sondaże, bo Instytut Badań Polster tym się między innymi zajmuje, szczególnie w okresie przedwyborczym, kampanijnym. Pewnie też w instytucie tym żyjecie. Jak Polacy mają wierzyć sondażom, jeżeli te tak bardzo się różnią? Kilka tylko przytoczę wyników z ostatnich dni. Polster, czyli pańska pracownia, Prawo i Sprawiedliwość 35,6, Platforma 33, Trzecia Droga 10,7, Konfederacja 10,4, Lewica 9. To Polster. Tymczasem CBOS, teraz już będę tylko te największe partie dwie wskazywał, 37-21 dla Prawa i Sprawiedliwości, IBRIS 33-27, Kantar 38-30. Co my, biedni konsumenci tego wszystkiego, mamy z tym zrobić, komu wierzyć?
Tak, znaczy sondaże różnią się między sobą, to jest wiadomo, z wielu, wielu przyczyn. Przede wszystkim wynika to z tego, że są robione różnymi metodami, czyli różne instytuty wykonują te sondaże trochę inaczej.
Jedni robią je dobrze, drudzy źle?
Niekoniecznie, nie. Każda metoda ma swoje plusy i wady, tak? Zalety i wady. I tutaj trochę trudno jest wskazać jasno jedną najlepszą metodę. Oczywiście, jeżeli chodzi o takie historyczne dane, jak patrzymy na skuteczność tych sondaży zaraz przed wyborami, no to tutaj dwie metody, czyli metoda wywiadów telefonicznych, zwykle jest jakby bardzo wysoko oceniana, oraz wywiady internetowe, również no, między innymi dzięki naszej pracowni, te wyniki są dość wysokie w porównaniu z realnymi wynikami.
To żeby jeszcze pana uwiarygodnić i przekonać naszych widzów, dlaczego warto panu wierzyć, jeżeli chodzi o tłumaczenie nam tego sondażowego świata, to Instytut Polster, jeżeli chodzi o ostatni wynik wyborów, był drugi w tym sondażowym rankingu. Byliście wśród tych sondażowni, które najlepiej przewidziały wynik wyborów parlamentarnych w 2019 roku. To jeżeli wtedy tak dobrze się udało, to jak pan teraz przewidzi wynik nadchodzących wyborów? Mamy 2023, wybory 15 października. To może zanim powiemy, kto może utworzyć rząd po 15 października, to kto wygra te wybory?
Kto wygra? No, na razie sondaże są dość jasne, czyli wygrywa Prawo i Sprawiedliwość z poparciem około 36-37%. Tak, jeśli popatrzymy na taką średnią sondaży, zrównamy je, że tak powiem, do jednego mianownika, czyli odrzucimy osoby niezdecydowane, no, których w wyborach prawdziwych nie ma. No, ich jakby głosy się nie liczą, oni muszą się na coś zdecydować.
A mogą oddać głos nieważny.
Tak, no ale do samych wyników już głosy nieważne nie są zliczane. Więc jeżeli chodzi o takie wspólny mianownik, wyciągnięcie pewnej średniej, no to wtedy rzeczywiście widzimy, że Prawo i Sprawiedliwość ma około 36-37% poparcia. Następnie jest PO z okolicy 30-31%. Tutaj Konfederacja około od 10-13% w zależności od sondażu. Trzecia Droga to jest około 10-11. No i na koniec Lewica to jest 8-9 punktów procentowych. W tej chwili, patrząc na wszystkie sondaże, tak wygląda poparcie.
Ale politolodzy zawsze też mówią, sondaż sondażem, nawet średnia, ale patrz na tendencje. I jak pan teraz patrzy na ostatnie tygodnie, czy nawet miesiące, to jak możemy projektować to, co wydarzy się 15 października? Kto rośnie w siłę, a czyje możliwości się kurczą?
Tak, sondażowo byliśmy w takiej sytuacji ostatnio, w której Konfederacja no, urosła w miarę dobrze, tak, z tych poniżej 10% do około 14, nawet 15%. Teraz z kolei widzimy w drugą stronę trochę odpływ wyborców od Konfederacji. To było związane na pewno z odpływem wyborców od Trzeciej Drogi po połączeniu się. Część wyborców takich trochę przedstawianych jako antysystemowych. Ogólnie no, nie chciało tutaj, źle widziało PSL w zestawieniu, w związku z tym szukało innej partii. No, jedyną inną taką antysystemową partią jest Konfederacja i na nią przenieśli swoje głosy.
Powinni się swoją drogą antysystemowcy w Polsce przyzwyczaić do PSL-u, bo nie kto inny, tylko Paweł Kukiz jako antysystemowiec często się określający w ostatnich wyborach szedł z PSL-em przecież.
Tak, tak. Dodatkowo drugi czynnik to są osoby takie bardzo liberalne gospodarczo. No, do tej pory one w dużej części popierały również PO, no ale PO rozpoczęło trochę taki wyścig na obietnice socjalne razem z PiS-em. W związku z tym bardzo liberalni wyborcy po prostu zaczęli odpływać albo do osób, które mówią, że nie pójdą na głosowanie, albo do Konfederacji.
No, w końcu guru liberałów Leszek Balcerowicz powiedział nawet w jednym z wywiadów, nie wiem, czy telewizyjnych, czy internetowych, że Konfederacja ma jego zdaniem najbardziej racjonalny chyba program gospodarczy. Była taka wypowiedź, więc nie ma się co dziwić. Ale to sumując to wszystko, 15 dzisiaj powiedział pan, jaka jest pozycja wyjściowa u startu tej kampanii, bo ona tak faktycznie to się w przyszłym tygodniu rozpocznie, jak już wszyscy będą wiedzieli, no chociażby w Prawie i Sprawiedliwości, z jakich miejsc, z jakich okręgów startują. To projekcja pana na same wybory jest jaka? Prawo i Sprawiedliwość teraz tych 36-37, Platforma 30-31, gdzie oni skończą?
To jest przed nami jeszcze 43 dni do wyborów, więc trudno jest jasno określać.
Kto zyskuje, tak? Kto traci?
W tej chwili no, PiS jest rzeczywiście na takiej tendencji wznoszącej, im przybywa. Też mają no, największe możliwości, jeżeli chodzi o wpływanie na wyborców. Tak? Jako partia rządząca, jako partia, która przez wielu wyborców jest określana jako wiarygodna przede wszystkim.
Chodzi o takie twarde narzędzia, po prostu wpływ na rzeczywistość, na jak 800+. Przed chwilą zostało wprowadzone od nowego roku. Tak się może okazać, że za dwa tygodnie będzie 1200+ na przykład.
Tak, oczywiście. I najważniejsze tak naprawdę to, co zmieniło Prawo i Sprawiedliwość i stąd też tak wysokie poparcie dla tej partii, to jest to, że ona jest wiarygodna w swoich obietnicach. Jeżeli one składają tego obietnice wyborcze, to nawet przeciwnicy, jak badamy w sondażach, określają to, że tak, oni to wprowadzą najprawdopodobniej.
Czyli elektorat Koalicji Obywatelskiej wierzy, że Prawo i Sprawiedliwość to, co mówi, to zrobi, tak?
Tak, dokładnie. Z drugiej strony często widzimy taką sytuację, że wyborcy Koalicji Obywatelskiej popierają ją, a kiedy dopytujemy o powody, no to na przykład tam się znajdują również takie wypowiedzi, że oni nie do końca wierzą w spełnienie obietnic. Oczywiście Koalicja Obywatelska obiecuje na przykład właśnie większe wsparcie socjalne. No i liberalni wyborcy dalej popierający mówią, a no raczej i tak tego nie wprowadzą po wyborach.
Elektorat Koalicji Obywatelskiej nie wierzy, wierzy bardziej w Prawo i Sprawiedliwość niż w Koalicję Obywatelską, jeżeli chodzi o spełnienie obietnic?
Tak. Okay. Jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, rzeczywiście
to
tutaj
chyba przedziwne,
jest dość wysoka
uważają konkurencyjną czy nielubianą przez siebie partię za bardziej wiarygodną od tej, z którą sympatyzują, tak?
Tak, no tak wygląda sytuacja. Pytanie wyborcy o to właśnie, kto spełnia obietnicę. Tutaj PiS jest zdecydowanie częściej wskazywany.
To porozmawiajmy trochę może teraz o tym jeszcze, jak wygląda sam już system u nas wyborczy, sam proces dzielenia mandatów, przeliczania tak naprawdę głosów naszych, głosów wyborców na mandaty, bo ostatnio ciekawy manewr w wykonaniu Prawa i Sprawiedliwości. Prezes tej partii Jarosław Kaczyński porzucił Warszawę po ponad 30 latach, bo od wyborów w 1991 roku, bo w 89 chyba był senatorem Jarosław Kaczyński. W 91 startował po raz pierwszy z Warszawy na posła i cały czas tym posłem zostawał, przenosi się do Świętokrzyskiego, do Kielc, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość ma tam zdobyć więcej mandatów dzięki temu manewrowi, przy tym nie tracąc nic w Warszawie. Taki jest zamysł.
Tak,
jak to ma się dokonać? Proszę nam wytłumaczyć, bo myślę, że te zawiłości naszego systemu wyborczego, one mogą być nie tylko skomplikowane dla przeciętnego konsumenta polityki i mediów, ale i dla niejednego absolwenta politologii. politologii to może być problem, żeby zrozumieć, jak te mandaty są dzielone.
Oczywiście. W Polsce mamy system okręgów wyborczych, tak? Więc całość
41.
Polski, 41 okręgów wyborczych, w których w każdym można zdobyć od 7 do 20 mandatów, w zależności od liczby mieszkańców w danym okręgu. No i tak naprawdę okręgi są niezależne względem siebie, więc lepszy wynik w jednym okręgu nie powoduje, że w innym będzie inny rozkład mandatów, czyli są niezależne, jeżeli chodzi o liczbę zdobywanych mandatów.
Tylko progi, na to trzeba zwracać uwagę.
Tak, ogólnopolski próg, żeby wejść...
Wchodzimy, nie przechodzimy progu, to wtedy nie ma znaczenia, że w którymś okręgu zdobywamy, nie wiem, 90% głosów.
Jedynie mniejszości narodowe, partie mniejszości narodowych są wyłączone z tego wymogu, a tak to tak. Musi
jedynie
być
kryterium.
5% w przypadku partii politycznej, w przypadku koalicji 8%, aby wejść w ogóle do dzielenia mandatów, ale później już dzielenie mandatów w poszczególnych okręgach.
Jakiś prosty okręg, przyjmijmy, nie wiem, 10-mandatowy, żeby to możliwie łatwo wyglądało, taki trochę poniżej średniej, tak? 10-mandatowy, jeden z mniejszych i metoda liczenia, przeliczania głosów, metoda Donta. W Polsce jest stosowana, nie jesteśmy tutaj jakimś szczególnym wyjątkiem, w wielu krajach w Europie i na świecie ona jest stosowana. I na czym ta metoda polega?
Metoda polega na tym, że bierze się wszystkie zdobyte głosy dla każdej z partii i następnie dzieli się przez kolejne cyfry, czyli 1, 2, 3, 4, 5. Następnie układa się te wszystkie uzyskane wyniki w jedną długą listę, no i zależy
od największej do najmniejszej.
Dokładnie. I wtedy od tyle, ile jest mandatów, tyle jest przydzielanych do poszczególnych partii, czyli powiedzmy, jeżeli jakaś pierwsza partia zdobyła 1 000 000 głosów, no to dzieli się przez kolejne, czyli na początku 1 000 000, później 500 000, później 333 000 i tak dalej, i tak dalej. No a druga partia, powiedzmy, zdobyła 500 000, więc ma 500 000, następnie 250, 166 i tak dalej, i tak dalej. No i następnie się układa, więc jeżeli są 3 mandaty, no to wiadomo, najpierw jest 1 000, później 500 000, drugie 500 000 i...
Czyli ta druga partia 2-1 wtedy by było. I jakim cudem ma to pozwolić Prawu i Sprawiedliwości zdobyć więcej mandatów w Świętokrzyskim, czyli w województwie, gdzie tych mandatów jest bardzo dużo.
16,
czyli to jest jeden z największych okręgów. W okręgu, nie w województwie oczywiście, bo to nie województwa, tylko okręgi. No i też to jest jednak region z dosyć dużym poparciem, proporcjonalnie dużym poparciem dla Prawa i Sprawiedliwości. W ostatnich wyborach ponad 50% w tym okręgu Prawo i Sprawiedliwość uzyskało. To ma zmobilizować wyborców Prawa i Sprawiedliwości, obecność Jarosława Kaczyńskiego, bardziej niż w Warszawie by zmobilizowała?
Myślę, że tak, że po pierwsze, jeżeli chodzi o Jarosława Kaczyńskiego, on jest dość wyjątkowym liderem, jeżeli chodzi o polskie partie polityczne. Po pierwsze, większość wyborców Prawa i Sprawiedliwości najchętniej widziałaby go już na emeryturze. Tak? I on bardzo
Prawa
dobrze...
i Sprawiedliwości?
Tak. Wyborcy Prawa i Sprawiedliwości wcale tak mocno samego Jarosława Kaczyńskiego nie popierają. I co ważne, on o tym wie i się, że tak powiem, przyjął to wiadomości i no, widzimy, że stanowisko premiera już od lat jest obejmowane przez innych polityków. Między innymi myślę, że jest to ważny powód, że no sam Jarosław Kaczyński i politycy Prawa i Sprawiedliwości wiedzą, że buduje on dużą kontrowersję. On bardzo dobrze trafia do twardego elektoratu i ma tam bardzo duże poparcie. Z kolei wśród takich wyborców, którzy popierają Prawo i Sprawiedliwość z różnych innych powodów.
Na przykład ekonomicznych. Chociażby.
Ekonomicznych powodów. Czy no pewnych ideologicznych, ale również nie są w takim korze osób głosujących na Prawo i Sprawiedliwość. To już jest bardziej zdecydowanie kontrowersyjną osobą. I teraz no, Warszawa, która jest zdecydowanie wśród ludzi nawet popierających Prawo i Sprawiedliwość, jest tutaj więcej postaw liberalnych zdecydowanie, jak w każdym dużym mieście, to myślę, że jest to kandydat, który mógł właśnie działać antyskutecznie, jeżeli chodzi o poparcie i mobilizowanie wyborców do pójścia do wyborów, bo też musimy wiedzieć, o co toczy się gra. Tak naprawdę między obozem opozycji a Prawem i Sprawiedliwości nie ma zbyt wielu przepływów wyborców. Tak naprawdę te różnice, te przepływy to wynikają z tego, czy uda nam się zmobilizować swoich wyborców, którzy nas popierają, ale może nie są tak zmotywowani, żeby pójść do wyborów, to żeby jednak poszli. Tak? Więc myślę, że w Kielcach Jarosław Kaczyński może ten okręg...
Tam zachęci, kogo może zachęcić, a tutaj mógłby zdemotywować część wyborców. No to sumując te wszystkie argumenty, rozumiem, że ma to sens, tak, ten zabieg?
Tak, wydaje się, że ma to sens. Oczywiście no, daje to pewną amunicję ludziom do mówienia, że tutaj Jarosław Kaczyński ucieka przed Donaldem Tuskiem.
Co... No, sam Donald Tusk mocno to mówił w ostatnią niedzielę.
Więc to, ale jeżeli chodzi, myślę, o takich wyborców, no to zdecydowanie wyborcy w Kielcach, to jest duży okręg, poczują się bardziej docenieni i myślę, że tutaj bardziej Prawo i Sprawiedliwość będzie pewnie grało na utrzymanie, bo oni z 16 zdobyli 10 mandatów, to jest dużo, ten przypływ wyborców musiałby być duży, około 35 tysięcy, to jest około 10% wyniku z poprzednich wyborów, żeby tak, dokładnie, żeby ten 11 mandat zdobyć, przy oczywiście podobnym rozłożeniu, tak, no tutaj też gra się oczywiście toczy o trzecią drogę, czy ona wejdzie, przekroczy ten próg 8% jako koalicja, czy nie. Bo jeżeli nie, no to możemy mieć powtórzenie sytuacji.
2014 roku. Ale to o tym jeszcze porozmawiamy, o trzeciej drodze też, a jeszcze przy Doncie chciałbym zostać i o różnych mitach też związanych właśnie z tym sposobem liczenia głosów powiedzieć, bo niektórzy, mam wrażenie, że też politycy czy dziennikarze uważają, że Dont zakłada coś takiego jak premia dla zwycięzcy. Czegoś takiego nie ma, prawda?
Znaczy, premia dla zwycięzcy pod względem liczby mandatów jest. Zdecydowanie jest taki mechanizm, który powoduje, że partia, która zdobędzie najwięcej głosów, zdobywa najczęściej nieproporcjonalnie więcej głosów.
Ale jeżeli jedna by zdobyła 35, a druga 34, to nie ma znaczenia, że ktoś jest na pozycji numer 1, a ktoś na pozycji numer 2, tylko jest kwestia po prostu poparcia.
Tak.
Jest premia dla dużych, a nie premia dla zwycięzcy, myślę. Czy,
ogólnie...
czy jest faworyzowany ten, który jest pierwszy na mecie?
Będzie trochę, nawet dwa głosy powodują więcej, powodują, że kolejne jakby dzielniki, kolejne dzielenie zawsze będzie, ta pierwsza partia będzie troszeczkę wyżej, więc zwykle w rozłożeniu samych mandatów procentowo jest ten pierwszy zdobywa więcej mandatów niż proporcjonalnie w przypadku głosów, tak?
To ale bardzo to, mocno... w skali kraju ktoś jest minimalnie pierwszy, to
w skali kraju
nie musi
nie.
oznaczać, że on zdobędzie więcej mandatów od tego, który będzie miał minimalnie gorszy wynik.
Oczywiście, tu mówimy o premii dla zwycięzcy w ramach danego okręgu wyborczego. Okay. Jeżeli chodzi o całą Polskę, to zdecydowanie no, to może być tak, że...
To mi chodziło tak, o ogólnokrajowym.
Oczywiście nie. W ogólnokrajowym takiej sytuacji nie ma. Tutaj Dont jest niezależny dla każdego okręgu, więc może być nawet sytuacja, w której jedna partia zdobędzie więcej głosów, a przegra wybory, zdobędzie mniej mandatów. Teoretycznie jest to możliwe.
Ale coś takiego w Polsce jeszcze się nie wydarzyło chyba,
nie,
prawda?
Nie, nie wydarzyło.
A jak duża tutaj jest możliwa różnica, że ktoś zdobędzie, nie wiem, 2 punkty procentowe, będzie miał więcej w skali kraju głosów, a czy mniej w skali kraju głosów, a więcej mandatów w Sejmie, to wchodzi w grę, czy to jakieś takie minimalne naprawdę tylko?
Bardzo dużo zależy od rozkładu tego poparcia w poszczególnych okręgach, czyli jeżeli dana partia miałaby w paru okręgach bardzo dużą przewagę, w innych byłaby w pobliżu, no to wtedy rzeczywiście może być sytuacja, w której zdobędzie więcej mandatów.
Czyli jak najbardziej to jest realne, że teoretyczny zwycięzca może być praktycznym przegranym.
Zdecydowanie tak.
To jeszcze powiedzmy trochę o tym, jak może wyglądać sytuacja na opozycji, bo tam te przesunięcia znaczące w ostatnich miesiącach, jeżeli chodzi o pozycję chociażby trzeciej drogi, która na początku zyskała trochę na tym połączeniu, można było odnieść takie wrażenie, w ostatnim czasie raczej straciła, żeby gdzieś w okolicach tych 10% się zatrzymać jednak, bo ten proces spadków też chyba został zahamowany. Czy Platforma Obywatelska może rządzić bez trzeciej drogi, bez PSL-u i Polski 2050? Czy możliwe jest, że PSL jednak wyląduje pod tym 8% progiem, a Platforma będzie rządziła? Czy to jest konieczny absolutnie warunek do premierostwa Donalda Tuska? Trzecia droga w polskim Sejmie.
W obecnej sytuacji, przeliczając te średnie sondaże na mandaty, tak naprawdę nawet wejście trzeciej drogi i utrzymanie aktualnego wyniku nie powoduje, żeby opozycja miała większość parlamentarną. W związku z tym łączna koalicja, koalicji obywatelskiej, wspólny rząd, tak, koalicji obywatelskiej trzeciej drogi i lewicy w tej chwili nie miałby większości parlamentarnej.
Przy tych wynikach Polstera, o których mówiliśmy, na ostatnich 35 z hakiem PiSu, 30 Platformy, trzecia droga prawie 11, Konfederacja 10, z haczykiem Lewica 9. Wszystko zależy wtedy od Konfederacji.
Tak, bez Konfederacji właściwie nie można...
Ani PiS, ani Platforma nie mają większości.
Tak, wszystko zależy od Konfederacji, więc tutaj rzeczywiście wejście w koalicję tej partii będzie najważniejsze, żeby stworzyć większość parlamentarną. W ostatnich sondażach dla Superekspresu zrobiliśmy badanie, jak w ogóle wyborcy Konfederacji patrzą na takie koalicje.
Dzisiaj publikowane chyba.
Tak,
jest.
Dzisiaj było publikowane i tu rzeczywiście oni są najmniej chętni, jeżeli chodzi o jakąkolwiek koalicję. Mówią, że nie powinni, no ale Prawo i Sprawiedliwość jest na drugim miejscu pod tym względem. Czyli jeżeli z kimś, no to rzeczywiście wyborcy Konfederacji mówią o Prawie i Sprawiedliwości.
No to ja z wieloma politykami Konfederacji rozmawiam nie tylko w świetle kamer i z włączonymi mikrofonami i mam wrażenie, że tam aż takiego negatywnego stosunku do ewentualnych rozmów i koalicji nie ma, no bo na tym polega w końcu polityka, żeby rozmawiać i żeby przy po prostu swoich możliwościach mieć możliwie duży udział we władzy, dysponując określonymi aktywami wyborczymi w tym wypadku.
Tak, też musimy pamiętać, że Konfederacja to jest jakby no jednak dwie trochę oddzielne środowiska, tak? Jest środowisko liberalne. Tak, nawet. To środowisko liberalne, ale to środowisko narodowe, którym pewnie w poglądach znacznie bliżej jest do Prawa i Sprawiedliwości niż na przykład do Koalicji Obywatelskiej.
Zdecydowanie myślę, że to słuszne spostrzeżenie. Jeszcze chciałem zapytać o jedną rzecz. Mówi się też, to też w kontekście trochę prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, przenoszącego się z Warszawy do Kielc, jeżeli chodzi o siłę głosu. Czy możemy powiedzieć, że ten głos jest zdecydowanie nierówny właśnie w Kielcach i w Warszawie chociażby, bo no, okręgi nie są do końca dopasowane do zmian demograficznych chociażby, które miały miejsce w ostatnich latach w Polsce. Czy nie należałoby tego po prostu zmienić, że no, siła głosu to jest, na tym polega pięcioprzymiotnikowość w końcu wyborów. Mają być równe, ma być równa siła głosu, a do końca to kryterium nie jest spełnione. Czy tu mamy jakieś takie już niebezpieczne zaburzenie tej siły głosu?
Znaczy, mamy dość duże zaburzenie siły głosu, ale trochę nie z powodu tak naprawdę różnej liczby mieszkańców, tylko głównym takim czynnikiem, który powoduje, że jest to zaburzenie, to jest frekwencja w danych okręgach. Warszawa ma na przykład bardzo dużą frekwencję, 75% w ostatnich wyborach, no i to powoduje, że ten pojedynczy głos no, rozkłada się na znacznie mniej ma mniejszą wagę w ogólnej liczbie mandatów.
Tak.
Czyli im większa frekwencja...
Im więcej nas pójdzie, tym pojedynczy głos mniej znaczy.
Dokładnie. Z kolei w tych okręgach, gdzie jest mniejsza frekwencja i ogólnie najczęściej też mniej głosów przydzielanych, no to ten głos zdecydowanie więcej po prostu waży. No i właśnie ta frekwencja głównie wpływa, tak? No bo jeżeli tu mamy średnią frekwencję około 50%, tutaj 75%, no to automatycznie ten głos właściwie o te pół raza jest mniej ważny.
Czyli tutaj żadne teraz techniczne ruchy przerysowywania okręgów pana zdaniem potrzebne by nie były, tak?
Że to... Nie, pod względem liczby mieszkańców to jest dość dobrze, tak? To modyfikowane są te liczby.
Też naturalne oczywiście były te okręgi.
Tak, więc jeżeli mielibyśmy taką samą frekwencję we wszystkich okręgach, to siła tego jednego głosu byłaby dość zbliżona do siebie.
To jeszcze o jedną rzecz chciałem zapytać. Mamy czasami do czynienia z takim zjawiskiem jak niedoszacowanie tej czy innej formacji politycznej. Polskie Stronnictwo Ludowe przez lata było takim przykładem niedoszacowanej partii właśnie. Gdzieś balansowanie na granicy 5-procentowego progu wyborczego. Często raczej przed wyborami wiele tygodni czy miesięcy PSL plasujący się pod tym progiem. No i potem się okazało, że to stabilne 6-7, a w ostatnich wyborach z Pawłem Kukizem to nawet powyżej 8 chyba procent, 8,5. Polskie Stronnictwo Ludowe otrzymało, więc czy tym razem widzi pan w którymś z komitetów taki właśnie potencjał, bo moje osobiste spostrzeżenie, ale nie oparte na żadnych badaniach, tylko rozmowach i dosyć no, pilnym obserwowaniu tego, co dzieje się w naszym życiu politycznym, gdzieś taką tezę pozwoliłbym sobie postawić, że Prawo i Sprawiedliwość może być o tyle niedoszacowane, że znowu weszło w taką sferę obciachu trochę Prawo i Sprawiedliwość. Sprawiedliwość, w której było lata temu. Potem gdzieś udało się wizerunkowo mocno poprawić sytuację tej formacji, mam wrażenie. A teraz nie jest w wielu środowiskach w dobrym tonie przyznanie się, że ktoś głosuje na Prawo i Sprawiedliwość. Czy pana zdaniem faktycznie możemy z czymś takim mieć do czynienia, czy absolutnie pudło?
Tak. Znaczy tu wydaje mi się, że mamy trochę różnych czynników, które mogą wpływać. W tej chwili nie wydaje mi się, żeby w ogólnej, średniej sondażowej Prawo i Sprawiedliwość było niedoszacowywane, ale może być w poszczególnych sondażowniach. Poszczególne partie, tu już mówię o takim zjawisku, tu dość słynne było w przypadku, kiedy Andrzej Lepper kiedyś bardzo narzekał publicznie na sondażownie, że niedoszacowują samoobrony, po czym znacząco samoobrona spadła w sondażach, no i mówiono, że o proszę, ma rację, no bo zaatakował sondażownie, więc mu teraz zaniżają. A wiązało się to z tym, że po prostu wyborcy samoobrony mniej chętnie brali udział w sondażach wtedy, czyli jak słyszeli, że ktoś dzwoni do nich z sondażowni, to uważali, że to jak są oszuści, więc odmawiali udziału w wywiadzie, więc nie dzielili się swoją opinią i
taka
przez to...
samospełniająca się przepowiednia.
Dokładnie, nie? Tak. No i tutaj, jeżeli są sondażownie, które no, w jakiś sposób są postrzegane jako popierające daną, czy dookoła nich daną partię, czy dookoła nich były pewne kontrowersje. No tu możemy mieć przykład ostatnio CBOS-u, tak, w którym no, miesiąc wcześniej w odczycie różnica była 1 punkt procentowy, teraz ta różnica była bardzo duża. Dokładnie. I to z miesiąca na miesiąc ogromna różnica. Może to wynikać między innymi z tym, że w tamtej sytuacji była dość duża krytyka, więc wyborcy opozycji na przykład mogą mniej chętnie dzielić się swoją opinią.
Ale myśli pan, że aż tak... wyborcy śledzą to sondażowe życie, że dzwoni ankieter CBOS-u i mówią, nie, z CBOS-em to nie, z Kantarem tak, z Iblisem niekoniecznie, z Polsterem nie, no,
jeżeli
chyba.
CBOS dość specyficznie realizuje, on wysyła listy.
No jest państwowy, też to skojarzenie jest też twarde.
Tak, i wysyła wcześniej listy, więc użytkownicy, jakby ankieterzy, osoby, które biorą udział, respondenci,
mają świadomość.
I mają więcej czasu przy zastanowieniu się, czy chcą wziąć udział, czy nie.
To ostatnie pytanie teraz i wrócę do pana z odpowiedzią na to pytanie 15 października wieczorem albo już 16, 15 głowy nie będę zawracał. Kto będzie rządził po 15 października w Polsce?
W tej chwili wszystko wskazuje na to, że Prawo i Sprawiedliwość w koalicji z Konfederacją. Na razie nie widać w tej chwili żadnej innej możliwości, ale jak mówię, mamy 43 dni do wyborów, wiele się może wydarzyć.
Ale to jest Prawo i Sprawiedliwość z Konfederacją, czy Prawo i Sprawiedliwość, czy mogłoby wystarczyć Prawo i Sprawiedliwości wyciągnięcie części Konfederacji? Bo Konfederacja to może być bardzo duży klub w przyszłym Sejmie, to może być, nie wiem, 50-osobowy klub. Nie zdziwiłbym się, gdyby był tak liczny. Wtedy brakujących 20 mandatów, to nie musiałaby być koalicja z całą Konfederacją, tylko to chociażby przywołane przez pana środowisko narodowe na przykład.
Tak, również jest taka możliwość. No, pewnie wiązałoby się to z dłuższym procesem jakby kształtowania większości parlamentarnej, ale jest wtedy taka możliwość. Widać, że PiS stara się teraz o każdy mandat walczyć bardzo mocno i mocno analizują dane wybory. I gdzie mogą skierować najlepiej swoje wysiłki, żeby zdobyć wyborców.
A mówił to wszystko Paweł Piekarski, prezes Instytutu Badań Polster. Bardzo dziękuję panie prezesie za tę rozmowę. Państwu dziękuję bardzo za uwagę.